Cześć, słuchasz nagrania z Centrum Chrześcijańskiego Odnowa w Wieluniu. Wierzymy, że przesłanie, które usłyszysz, pomoże Ci w Twojej relacji z Bogiem i odpowie na nurtujące Cię pytania. Więcej o tym, kim jesteśmy oraz w co wierzymy, znajdziesz na naszej stronie internetowej centrumodnowa.pl. Poprzez Jezusa Chrystusa Bóg usunął wszystko, co mogło odgradzać Jego od ludzi. Droga została otwarta. Są jednak mury, które powstają po naszej stronie i których usunięcie zależy od nas samych. W serii kazań zatytułowanej Mury, które muszą runąć, chcemy zidentyfikować przeszkody, które odgradzają nas od Boga i mogą w poważny sposób pozbawić nas wszystkiego, co bierze się z Jego bliskiej obecności. Pokoju, poczucia bezpieczeństwa, celu i wartości oraz realnej mocy do zmienienia siebie i otaczającego świata.
Czasem kazania, kiedy mówca wychodzi, zaczyna, że chcę podziękować zespołowi. To dziwnie może brzmieć w moich ustach, ale chcę podziękować zespołowi, bo to była piękna pieśń. A pomódlmy się, zanim zaczniemy. Tato, dziękuję Ci za to, że... Dziękuję Ci za to, że imię Jezus rozprasza każdą ciemność, burzy warownię. To jest poruszające, dlatego że w tej serii, kiedy zastanawiamy się, jak burzyć mury, to wiemy, że Twoje imię Jezus jest tym imieniem, które burzy warownie. Dziękuję Ci za to, że nie musimy tego robić sami. Kochamy Cię, Jezu. Amen. Więc mam przywilej kontynuować serię, w której mówimy o tematach, o których, jeśli się z nimi nie rozprawimy, to mogą być tym, co będzie stopować naszą służbę, nasz rozwój, nasze życie tak naprawdę. Mogą być czymś, co zabierają pokój i tą świadomość, że wszystko jest w Bożych rękach. I świetnie rozpoczął tu serię Marek, za co dziękujemy. W zeszłym tygodniu, kiedy mówił o tym, że mur grzechu jest tym murem, który musi runąć w naszym życiu, to było genialne. Więc jeśli ktoś nie słyszał, to zachęcam. Natomiast dzisiaj ja będę mówił o kolejnym murze, w kolejnym temacie, trudnym temacie, ale bardzo ważnym, bo mówimy o murze, który musi runąć, murze nieprzebaczenia. Zaraz powiem, dlaczego to jest takie trudne. Natomiast chcemy dzisiaj mówić o tym, jak i dlaczego wybaczyć w momencie, kiedy wcale wybaczyć nie chcemy. Kiedy nasze emocje mówią, że wcale nie chcę tego wybaczyć, bo mam prawo nie wybaczyć, bo tak nam się wydaje. Więc Biblia często i sporo mówi o przebaczeniu, o nieprzebaczeniu, dając nam porównanie do tych momentów nieprzebaczenia, do tego, o czym Biblia cała jest, czyli o tym, jak wiele poświęcił Bóg, żeby przebaczyć nam nasze winy. I oczywiście można dać prostą receptę i powiedzieć, okej, jeśli zmagasz się z nieprzebaczeniem, to po prostu musisz zrozumieć, że Bóg wybaczył ci więcej, niż ty musisz kiedykolwiek komukolwiek wybaczyć. Więc po prostu przebacz. I mógłbym tak skończyć, bo to jest prawda. Natomiast życie pokazuje, że wcale nie tak łatwo nam zmierzyć się z nieprzebaczeniem, mimo że wiemy, że to jest prawda. Mimo że możemy zdawać sobie sprawę i powiedzieć, zgadzam się w 100%. Ten powód powinien zniszczyć każde nieprzebaczenie w moim życiu. To jednak czasem nam jest trudno. Więc chciałbym dzisiaj przejść po kilku rzeczach, powiedzieć o kilku rzeczach, które są ważne, żeby zrozumieć ten proces, jak go najlepiej przejść. Ale zanim będziemy w stanie przebaczyć, musimy zrozumieć, co się zadziało, co się wydarzyło, czyli jakie są przyczyny tego, że znaleźliśmy się właśnie w tym miejscu swojego życia. Czyli chcę powiedzieć po prostu o przyczynach, dlaczego... Niektórych przyczynach, wiadomo, bo życie jest trudne, każdy ma inne sytuacje i różne mogą być przyczyny, natomiast takich, które wydaje mi się, że warto wspomnieć. Bo rzeczą oczywistą jest to, że nikt z nas nie chce znajdować się w miejscu nieprzebaczenia, bo to jest bolesne miejsce. I to jest właśnie miejsce bólu i goryczy. Jest miejscem płaczu i takiego poczucia, myślę, niesprawiedliwości często. Więc co się wydarzyło, że zmagasz się z nieprzebaczeniem? Jeśli się zmagasz, albo co może się wydarzyć, to też lepiej wiedzieć, żeby nie trafić do tego miejsca nieprzebaczenia. Więc jest wiele sytuacji, które mogły to spowodować. Ja sobie kilka zanotowałem. Może w którymś się odnajdziesz. A jeśli nie, to uważaj, żeby się w tym nie odnaleźć kiedyś. Mogłoby to spowodować na przykład raniące słowa od osób, które są dla ciebie bliskie, cenne. Może czasem wystarczy jakieś złe spojrzenie lub złe zrozumienie intencji czyichś. Rzeczywista krzywda może też być powodem. Prześladowanie z powodu wiary, z powodu czegokolwiek innego. Krytyka na przykład twojego wyglądu, na przykład twojego zachowania, ale w taki sposób, że jest to bolesne. Nie w taki sposób, że ktoś chce ci dać dobrą radę, ale dlatego, że chce ci na przykład dowalić. Albo ty to tak po prostu odbierasz, ale to może być powód, dla którego będziesz zmagać się z nieprzebaczeniem. Czasem rzeczy są dużo bardziej bolesne i poważne, jak na przykład molestowanie seksualne, na przykład kiedy byłeś dzieckiem lub nie. To myślę w większości, jak nie we wszystkich sytuacjach, prowadzi do tego, że trzeba zmierzyć się z nieprzebaczeniem. Też w kontekście bycia dzieckiem, może ktoś, rodzic, dziadek, inna bliska osoba mówiła ci, że jesteś głupi, że do niczego się nie nadajesz, że nic nie osiągniesz. Po latach zdajesz sobie sprawę, że musisz sobie poradzić z przebaczeniem. Musisz przebaczyć takiej osobie, bo nie miała racji. Może ktoś cię oszukał, zabrał coś twojego, coś, co należało do ciebie. Albo tak oszukał, że wyszedłeś przed kimś na idiotę i jesteś z tego powodu zły. Może komuś zaufałeś, zawierzyłeś, powierzyłeś swoje sekrety, otworzyłeś się na pomoc, a ktoś intencjonalnie lub nie, ale zdradził twoje sekrety, zrobił coś złego zamiast pomóc. I mógłbym wymieniać jeszcze pół godziny. Jakbym jeszcze pół godziny wymieniał, to myślę, że wszyscy byśmy coś znaleźli dla siebie. Ale nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby zrozumieć, co zaprowadziło ciebie w twojej sytuacji, jeśli się nie znalazłeś w żadnej z tych, ale znajdujesz się w jakiejś innej, to zrozumieć, co spowodowało, że znalazłeś się w tej sytuacji. Myślę, że zawsze, że to, co zawsze łączy te sytuacje, to jest ból, zranienie, zawód i niezrozumienie. I to jest ważne, żeby zdać sobie z tego sprawę, jaki jest twój stan, co to spowodowało, dlatego że bólu i zranionego serca nie da się uleczyć stwierdzeniem, jeny, po prostu mu przebacz. Jakby po co to trzymać, przebacz mu. Albo zapomnij, no ile można. Oczywiście, kiedy osoba coś takiego mówi, na pewno ma dobre intencje i za tym, co mówi, stoi trochę więcej niż tylko to, co słyszysz. Natomiast kiedy jesteś w miejscu bólu i zranienia, to czujesz takie, nie rozumiesz mnie, nie wiesz dlaczego. Nie wiesz, dlaczego stoję w tym miejscu nieprzebaczenia. To nie jest takie proste. Mimo, że może, jak się okaże, wcale nie jest takie trudne. Jakiś czas temu Ania oglądała pewne takie reportaże dotyczące osób, które znalazły się w złym miejscu swojego życia i zauważyła pewną zależność, o której mi powiedziała. Nie będę mówił o tych sytuacjach, bo nie o to chodzi. Natomiast była pewna zależność. To były historie o ludziach, którzy wpadali w taką niemoralność, narkomanię, bezdomność. I w tym dokumencie chodziło o to, żeby pokazać tych ludzi w ich dole, ale nie pytać o to, co teraz robią i jakie okropne rzeczy robią, ale ja o to, jaka stoi za nimi historia. Nawet nie w kontekście tego, teraz robisz to, więc powiedz, dlaczego to robisz, tylko co się działo, kiedy byłeś dzieckiem? Co się działo, kiedy, nie wiem, 15 lat temu? Powiedz o jakichś swoich historiach życia. I zasada była podobna. Ci ludzie zostali skrzywdzeni w przeszłości, najczęściej przez najbliższych ludzi. A to zranienie w nich zostało i sobie z tym nie poradzili, a ten ból spowodował, że znaleźli się w miejscu, w którym się znaleźli. Został ból nieprzebaczenia, a kiedy zranienie zostaje niezagojone, to łatwo ranić kolejne osoby. To jest taki efekt kuli śnieżnej. Ty jesteś zraniony, więc ranisz i pewnie wystawiasz się na kolejne zranienia. I w przypadku tych osób efekt był dramatyczny. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że nie możemy doprowadzić do tego, by zranienia nas kształtowały, by sytuacje, które przeszliśmy w życiu, nas kształtowały, te złe, żeby miały wpływ na naszą przyszłość, bo to odkupieńcza miłość Jezusa powinna kształtować naszą przyszłość, naszą teraźniejszość. I dlatego odpowiednie zdiagnozowanie problemu daje szansę na szybszy proces uzdrowienia tego, co jest chore. Autor listu do Hebrajczyków w 12 rozdziale i 15 wersecie mówi tak. Uważajcie też, aby ktoś nie pozostawał z dala od Bożej łaski, aby jakiś pnący się w górę pęd z korzenia goryczy nie wywołał zamieszania i nie doprowadził do zarażenia się wielu. Biblia wskazuje, co mamy robić. W innych przykładach, w innych mówi uważnie, uważajcie, bądźcie uważni, w innych mówi pilnujcie albo doglądajcie, żeby nie być z daleka od Bożej łaski i żeby żaden korzeń goryczy nie zrobił szkód. Nie możemy dopuścić, żeby korzeń goryczy rósł w nas i wydawał owoce, bo Biblia mówi o owocach. Mówi, jakie owoce powinniśmy wydawać z naszego życia, ale nie są to owoce goryczy. To są zupełnie inne owoce. A to właśnie gorycz rodzi się z tych bólów, z tych zranień, których nie przepracowaliśmy i może nie oddaliśmy Chrystusowi, których nie daliśmy Bogu uzdrowić. Dlatego zanim przejdziemy do rozwiązań, a przejdziemy, to najpierw musimy zdać sobie sprawę nie tylko z przyczyn, które zaprowadzają nas do nieprzebaczenia, ale musimy też wiedzieć, jakie są konsekwencje ciągłego rozdrapywania ran, jakby trwania w nieprzebaczeniu. I konsekwencje, których czytaliśmy przed chwilą w liście do Hebrajczyków, to są konsekwencje, czytaliśmy, zamieszania i doprowadzenia do zrażenia się wielu. To są skutki tylko z tego fragmentu. Biblia mówi o tym więcej i myślę, że sami możemy więcej przywołać, chociażby z naszego życia, nie wiem, naszych rodzin. Kiedy myślicie o jakichś sytuacjach, gdzie ktoś z waszej rodziny nie przebaczył, jakie są tego efekty, jakie są konsekwencje. Bo to może prowadzić do nierozwiązania nieprzebaczenie w rodzinach może prowadzić do rozbicia wręcz rodzin, relacji. Konsekwencje widoczne są czasem w kolejnych pokoleniach, nie tylko w tym, jakby, nie wiem, w tym roku naszych problemów rodzinnych, ale w kolejnych pokoleniach, kiedy ludzie, którzy doprowadzili do takiego rozbicia rodziny, już ich nie ma na świecie. A ten ból, to zranienie, które nie zostało przebaczone, dalej ciągle jest w rodzinie. Może to być rodzina, mogło to być przyjaźnie jakieś. Ale to jest ten moment, kiedy z powodu zranienia jakaś rodzina przestaje się spotykać. Bo nie chce na siebie patrzeć, nie chce do siebie mówić nic, nie chce ze sobą rozmawiać. A w domu mówią o sobie tylko źle, nastawiają każda strona swoją rodzinę, nastawia na drugą rodzinę coraz bardziej. I to sprawia, że jakby tu daję przykład rodziny, wiadomo, że to chodzi o szersze spojrzenie też, ale to sprawia, że obie jakby strony konfliktu wpadają w takie okopy, okopują się coraz bardziej, głębiej. Także potem już naprawdę ciężko jest się wyjść z tych okopów. Ja wiem, że można powiedzieć, no ale co ja mogę, to oni zaczęli się okopywać, to nie ja zacząłem. To nie jest moja wina. To oni zrobili krzywdę. I to oni powinni przyjść i powiedzieć przepraszam. A wtedy ja mogę przebaczyć. Wtedy okej. Okay. Ale póki tego nie zrobią, to nie. Natomiast Biblia mówi wprost. Przypowieści Salomona, 4 rozdział, 23 do 27. Najczujniej ze wszystkiego strzeż swojego serca. Swojego serca, bo z niego stryska źródło życia, mógłbym powiedzieć twojego życia, dla twojego życia, pewnie dla innych też, ale strzeż swojego serca. Oddal od siebie wszelki fałsz i stroń od przewrotnych wypowiedzi. Twoje oczy niech patrzą na wprost, kieruj wzrok prosto przed siebie, równaj ścieżki, po której ty kroczysz. Niech wszystkie twoje drogi będą pewne. Nie zbaczaj ani w lewo, ani w prawo. Ani w prawo, ani w lewo. Nie powstrzymuj, ale powstrzymuj swoją nogę od zła. Wiecie, chodzi o to, że my jesteśmy odpowiedzialni za nasze życie, za nasze serca. I może to my musimy wyjść z tego okopu, mimo że to nie była nasza wina. Mimo że oni dalej robią to, co robią. Chodzi mi o to, że tak często dopuszczamy do siebie tak wiele goryczy. Tylko dlatego, że ktoś coś zrobił. Że ktoś ci coś zrobił. Ja nie chcę bagatelizować, bo pewnie masz prawo, po ludzku masz prawo tak się czuć. Ale usprawiedliwiamy swoje grzeszne mimo wszystko myśli. Tym, że to nie my jesteśmy temu winni. Zapominamy jednak, że to my jesteśmy odpowiedzialni za nasze własne myśli, za kondycję naszego serca, o czym czytaliśmy przed chwilą. I tak jak mówiłem wcześniej, nie zamierzam powiedzieć, tylko ogarnijmy się. Bo nie wszystko jesteśmy w stanie zrobić własnymi siłami. Zaraz do tego przejdziemy. Ale jednak bez naszej woli i chęci i pierwszego kroku uzdrowienie może nie przyjść. Musimy zadbać, by nasze serca, z naszego serca tryskało źródło życia, a nie goryczy. I jeszcze raz mówię, wracam do tego. Wiem, że to wynika z żalu, bólu i zranień, dlatego na początku o tym podkreślałem. Jednak to wpływa na nas samych. I nie tylko na nas samych. I pewnie też macie, ja mam bliskich mi ludzi, którzy zmagają się z nieprzebaczeniem, mówiąc na przykład, on jak tu był, to było już, ja się dopytuję, kiedy to było. No tam w latach 80., ale on tu był i powiedział coś takiego, co mnie zraniło. Nie wiem, załóżmy, powiedział, niedobra jest ta zupa na przykład. To jest śmieszne, ale jak czasem posłuchamy, jak wiele nieprzebaczenia jest w naszych rodzinach i co naprawdę było powodem, to jeśli ciebie to tak personalnie nie dotyczy, to czasem się wydaje śmieszne, bo to no co takiego się stało? A może nawet nie o to mu chodziło, ale mimo tego on mówi tak, jak był tutaj wtedy i powiedział to, co powiedział, to mi jest tak z tym źle, że ja już go więcej nie zaproszę, bo tak mnie niesprawiedliwie ocenił. Bo powiedział mi coś, co mnie zraniło. Już więcej go nie zaproszę. Nie mówię tylko o ludziach, którzy są niewierzący. Mówię o ludziach, którzy wierzą z całego serca w Chrystusa. Ich życie świadczy o tym, a mimo wszystko żyją w nieprzebaczeniu. I inne sytuacje, bo ktoś spojrzał w dziwny sposób i nie można już ludziom wierzyć. Bo powiedzieli coś, bo zrobili coś. Nie wiem, czy macie takie historie wokół siebie, czy nie. Ale ja chcę powiedzieć tylko, że może nie mam wystarczającego doświadczenia. Za mało jeszcze w życiu przeżyłem. Ale nie zgadzam się z tym, że jako ludzie wierzący mamy tłumaczyć nasz problem nieprzebaczenia przez życiowe doświadczenia. Przez to, że jak to przejdziesz, jak pożyjesz tyle, co ja, to zobaczysz. Zobaczysz, jacy są ludzie. Jeśli jesteśmy ludźmi wierzącymi, to się z tym nie zgadzam, bo to przeczy Ewangelii. Jeśli czytamy tą samą Biblię, to ona mówi, że z naszych serc ma tryskać źródło życia, a nie strach przed kolejnym zranieniem. Z naszego serca ma tryskać źródło życia, a nie życiowe doświadczenie, które nieufnie patrzy na ludzi. A źródło życia staje w opozycji do takich tłumaczeń. Widzę ludzi, którzy kochają Boga z całego serca, jednak ich życie, służba i powołanie zostało zastopowane przez życiowe doświadczenia, które jest niczym innym jak zranieniem, którego nie chcesz przebaczyć. Ale to cię zastopowało, bo masz prawo, bo czujesz, że masz prawo być zraniony. I pewnie po ludzku masz prawo. Tylko popatrz, jakie owoce dalej z tego wychodzą. Jaki ma to wpływ na ciebie i twoją rodzinę. I o przebaczeniu warto też mówić w kontekście, w którym Biblia naucza przede wszystkim, czyli o Ewangelii. Ewangelia, historia o tym, że Bóg, który był zraniony przez każdego jednego człowieka na świecie, zdecydował się nie trzymać urazy, tylko dać nie mniej, nie więcej, ale globalne, wieczne przebaczenie. I co gdyby Bóg powiedział, ja to dopiero mam doświadczenie z ludźmi. No nie wybaczę. Ja to nie dość, że mam z nimi doświadczenie, to ja wiem, jakie były ich intencje. I one były złe. Nic mi się nie wydawało. no nie wybaczę. Konsekwencje byłyby dla nas katastrofalne, wieczne i katastrofalne, bo według Bożej sprawiedliwości nikt, dla nikogo z nas nie byłoby nadziei. A jednak Bóg w swojej wielkiej miłości zdecydował się nam wybaczyć i uchronić nas od katastrofy. No ale powiesz, ja nie jestem Bogiem. Ja nie mam takiej miłości jak On. I moje nieprzebaczenie nie płynie w taki sposób na nikogo. Czyżby tak było? Jeśli tak by było, to nie byłoby tego, co zaraz przeczytam. Zobaczmy ten moment, kiedy Jezus uczył swoich uczniów, jak mają się modlić. Czyli Ewangelia Mateusza, 6 rozdział, 12 werset, a potem to, co powiedział tuż po tym, jak ich nauczył, czyli 14 i 15. I przebacz winy, tak jak my wobec nas winnym przebaczyliśmy. Przebacz nam tak, jak my przebaczyliśmy. I dalej Jezus mówi, bo jeśli wybaczycie ludziom ich upadki i wam wybaczy wasz Ojciec w niebie, jeśli jednak nie wybaczycie ludziom, to wasz Ojciec nie wybaczy i wam waszych upadków. Więc mimo, że nie jesteśmy Bogiem, nie mamy takiej miłości, to jednak to nieprzebaczenie wpływa na nas jednak w sposób katastrofalny. Bo Bóg mówi, jeśli wy nie wybaczycie ludziom, to ja nie wybaczę wam. To znaczy on wybaczył, ale my wtedy nie jesteśmy w stanie tego przyjąć. Nie chodzi tu o jakiś szantaż, że Bóg mówi, ja ci dam wybaczenie, ale ty musisz wybaczyć. Chodzi tu o Bożą sprawiedliwość. Bo to nasze nawrócenie, to jest nawrócenie od grzechów. A brak przebaczenia jest czym? No jest grzechem. Więc tu nie chodzi, że Bóg powiedział... Ja przebaczyłem, to ty też musisz, bo jak nie, to nie. To ci nie dam tego, co ja mam dla ciebie. Nie, nawrócenie jest nawróceniem od grzechów. Jeśli żyjesz w grzechu nieprzebaczenia, to nie jesteś w stanie przyjąć nadziei dla swojego życia. Nieprzebaczenie powoduje, że nie możemy doświadczyć przebaczenia od Boga. I choć Bóg chce dać nam odkupienie naszych win i je dał, to tym brakiem przebaczenia odpychamy od siebie Boże przebaczenie. I to nie jest jedyny fragment, który mówi w ten sposób o nieprzebaczeniu. Przykład chociażby, kiedy uczniowie zapytali Jezusa, jak często mamy przebaczać? Czy aż do 7 razy? Jezus odpowiedział, że odpowiedział przypowieścią. Oczywiście powiedział nie do 7, a do 77, ale powiedział dalej przypowieść, która zaczyna się od tego, że był pewien człowiek, dłużnik, któremu zostają odpuszczone długi, które on powinien spłacić, a który... Zaraz potem, mimo że sam dostąpił odpuszczenia spłaty długów, to sam decyduje się nie odpuścić komuś, kto go o to prosi, mimo że jego długi były dużo mniejsze. I potem czytamy Ewangelię Mateusza, 18 rozdział, 30 do 35 wersetu. Lecz ułaskawiony dłużnik nie przystał na to. Przeciwnie, doprowadził do uwięzienia kolegi na czas spłaty długu. Gdy inni poddani dowiedzieli się o tym, co zaszło, zrobiło im się przykro. Poszli też i o wszystkim, co się stało, dokładnie opowiedzieli panu. Wtedy król wezwał sługę do siebie i zarzucił mu, ty niegodziwcze, umorzyłem ci cały dług, dlatego że mnie prosiłeś. Czyli ty nie powinieneś zlitować się nad swoim kolegą, tak jak ja zlitowałem się nad tobą? I rozgniewany wydał go dozorcom więziennym, by zajęli się nim, dopóki wszystkiego nie spłaci. Podobnie mój Ojciec w niebie uczyni z wami, jeśli któryś z was z całego serca nie wybaczy swojemu bratu. Jezus mówi w tej przypowieści, że nie dostąpimy odpuszczenia grzechów, jeśli sami nie wybaczymy innym. A co więcej mówi, że jeśli nie wybaczymy z całego serca, to jest ważne, bo myślę, że Jezus to podkreślił, bo może jest to odpowiedź na to, co już się nam rodzi w naszych głowach. No dobra, będziemy mówić, że wybaczyłem. Ja będę naprawdę w to wierzył. Wybaczyłem. Wybaczyłem. Nie chowam urazy. A jednak doskonale wiemy, że gdzieś tam w środku cały czas to siedzi. I nie wybaczyliśmy z całego serca. Może z 90%. A Jezus mówi, jeśli nie wybaczymy z całego serca. W kolejnym miejscu Jezus mówi też o skutkach nieprzebaczenia. Powtórzenie tej myśli. Ewangelia Łukasza, 6 rozdział, 37 werset. Przestańcie osądzać, a nie zostaniecie osądzeni. Przestańcie potępiać, a wówczas nie zostaniecie potępieni. Przebaczajcie, a dostąpicie przebaczenia. Wręcz by się chciało powiedzieć, nie przebaczajcie, a nie dostąpicie przebaczenia. To sama myśl. Cały sens przyjęcia Ewangelii, nawrócenia się do Chrystusa jest właśnie tym przyjęciem przebaczenia. Rzeczą jest straszną w takim wypadku, gdy ktoś nawraca się, a wcale nie chce się pozbyć swoich grzechów, bo to nie jest prawdziwe nawrócenie, bo wciąż żyjesz w grzechach i jest ci z tym dobrze, one cię trapią. I takim grzechem, który powoduje stanie w takim rozkroku pomiędzy nawróceniem się a tkwieniem w grzechu, jest właśnie nieprzebaczenie. Dlatego bardzo mocno zaznaczam skutki nieprzebaczenia, dlatego że musimy zdać sobie sprawę z konsekwencji tkwienia w nieprzebaczeniu, bo nawet jeśli będziemy w stanie, jeśli będziemy sobie tłumaczyć ten stan jakimś właśnie wyrażeniem sprawiedliwości, naszej ludzkiej sprawiedliwości, że ktoś mi tak zrobił, więc ja będę na niego wiecznie zły, bo mam prawo. Jeszcze raz powtarzam z ludzkiego punktu widzenia, masz prawo. Tylko my nie patrzymy już ludzkim sposobem. Musimy być świadomi konsekwencji. One są i o tym uczy nas Biblia i o tym właśnie mówiłem. Więc musimy zdawać sobie sprawę, że to nie ściągamy na kogoś sprawiedliwość, ale sami na siebie sprowadzamy Bożą sprawiedliwość. I w tym kontekście bardzo celnie powiedziała kiedyś Joyce Meyer, brak przebaczenia jest jak wypicie śmiertelnej trucizny i myślenie, że druga osoba umrze. Ale to my wypiliśmy. I być może w tym miejscu myślisz, okej, może czujesz, że to Bóg mówi do ciebie, że czas na zmianę, czas na uzdrowienie. Super, będziemy się modlić niedługo o to. Bo czas już jest na uzdrowienie. Jeszcze jeden cytat. Pastor Michael Miller mówił o nieprzebaczeniu w taki sposób. Jeśli chodzisz w nieprzebaczeniu, będziesz wydawał minimalne owoce jako chrześcijanin. A my zostaliśmy przeznaczeni do wydawania owoców, do owocowania, nie minimalnego. Może dzisiaj zaczynasz rozumieć, dlaczego przynosisz tak małe owoce w swoim duchowym życiu. Bo może znajdujesz gdzieś jakieś miejsce, gdzieś coś, co musisz komuś wybaczyć. Dlatego chciałbym przeprowadzić nas przez kilka kroków, które mogą doprowadzić nas do uzdrowienia, a potem będziemy się modlić. Bo najważniejszą rzeczą dotyczącą przejścia przez proces uzdrowienia jest uświadomienie sobie tego, że Jezus Chrystus wziął na siebie każdy ciężar i grzech, który mamy na sobie. A jeśli ustaliliśmy już, że trwanie w nieprzebaczeniu jest grzechem, i wracając do początku, uświadomiliśmy sobie, co jest przyczyną tego stanu, czyli ból, zranienie, którego nikt z nas nie chce temu zaprzeczać, ale doświadczyłeś niesprawiedliwości od kogoś, zapewne bliskiego, nie potrafisz mu wybaczyć. To boli, bo to rana wciąż krwawi, być może już wiele lat. Ale to jest przyczyna. Natomiast Bóg będzie osądzał kogoś za to, co zrobił i może tego kogoś osądzić za to, co zrobił, jeśli on się nie nawróci, ale ciebie będzie osądzał za to, jak sobie z tym poradziłeś i jakie to owoce przyniosło do twojego życia. A jak na to zareagowałeś, jakie miałeś w sobie myśli. A więc pierwszym, najważniejszym punktem w przejściu do uzdrowienia jest uświadomienie sobie tego, kto może wziąć twój ból i go uzdrowić. A tą osobą jest Jezus Chrystus. Drugi, następny zaraz po tym jest to, że twoja własna wola decyduje, czy pójdziesz w proces uzdrowienia. Jak czytamy Ewangelię, myślimy o uzdrowieniu, patrzymy na Jezusa, który uzdrawiał, to nie widzimy Jezusa, który biegał po zamkniętych drzwiach, włamywał się do tych domów i szukał, gdzie jest ktoś chory, kto ucieka przed Bożym uzdrowieniem. I ta osoba krzyczała, nie, chcę być uzdrowiony. A on mówi, nie, masz być uzdrowiony. No nie. Nie o tym mówi Biblia. Biblia mówi, że Jezus chodził i uzdrawiał tych, którzy chcieli, którzy pragnęli, którzy wierzyli. A ja mam wrażenie, że my czasem tak uciekamy, bo wiemy, że nasze nieprzebaczenie może być uzdrowione przez Jezusa Chrystusa, ale ważniejsze niż życie w przebaczeniu wydaje nam się, że jest to, kiedy żyjemy takim poczuciem sprawiedliwości. Nie wybaczę, bo On mi zrobił. Więc jesteśmy jak ci ludzie z wymyślonej przeze mnie historii, którzy krzyczeli przed Jezusem, nie chcę być zdrowy, nie chcę być uzdrowiony. To brzmi śmiesznie, ale jak sobie przełożymy na nasze życie i może odnajdziemy się w tym, to jest tragiczne, bo uciekamy przed czymś, co może być w prosty sposób uzdrowione. Ale tego nie chcemy, bo wtedy już nie będziemy mogli powiedzieć, miałem prawo być zły. Więc jeśli chcesz dojść do momentu, gdzie dostąpisz uzdrowienia, musisz być tym, który tego pragnie. Musisz być tym, który o to zabiega. Ty. Nie ten, który sprawił ci przykrość, ale ty. Musisz być tym, który zabiega o uzdrowienie z nieprzebaczenia. Musisz wstać i o to walczyć. I to jest twoja odpowiedzialność. To nie jest tak, że będziemy teraz mówić, dobra, gdyby Jezus chciał, to by to zabrał w momencie, kiedy się nawracałem. Gdyby tak było, to Jezus nie mówiłby, że mamy wybaczać do 77 razy. Że mamy być tymi, którzy wybaczają. Bo Jezus by powiedział, zabrałem od was wszystko, już nie będziesz się zmagał z nieprzebaczeniem. My sami, nie wiedząc, co powinniśmy zrobić, żeby poradzić sobie z tak wielkim bólem, musimy po prostu wyciągnąć rękę do Boga. I to jest nasza odpowiedzialność. Kolejnym punktem do dojścia do uzdrowienia jest to, że twoja dusza jest zraniona. Rana może być naprawdę rozległa, więc daj Bogu poskładać to w procesie. Nie dlatego, że On nie może tego zrobić w ciągu sekundy. Oczywiście, że może. I tego tobie i sobie życzę, żeby każde nieprzebaczenie zostało uzdrawiane w procesie sekundowym. Albo jeszcze krótszym. Jednak wydaje mi się, że wiele razy Bóg będzie chciał przeprowadzić nas przez proces uzdrowienia z nieprzebaczenia. Nie dlatego, żeby nas gnębić, żebyśmy byli w tym jeszcze stanie, ale dlatego, że myślę, że w procesie przejścia do uzdrowienia z nieprzebaczenia Bóg może nas nauczyć czegoś więcej niż tylko uzdrowienie i nieprzebaczenia. Myślę, że dużo więcej możemy się nauczyć w tym procesie, w którym jeśli będziesz chciał, to możesz przejść razem z Bogiem. Oczekuj natychmiastowego cudu, ale daj się przeprowadzić przez proces, wciąż oczekując natychmiastowego cudu i nie zawodząc się, że nie przychodzi, ale będąc wiernym w tym, że Bóg cię prowadzi i że twoje serce jest nastawione na to, żeby dostać uzdrowienie. I następne to trwaj w tym uzdrowieniu, ćwicz się, by nie stawiać się w miejscu Boga, który ma ludzi osądzać. Nas przeznaczono, by Boga i ludzi kochać, by u ludzi się troszczyć, a nie żeby się na nich gniewać i osądzać. Zobaczmy, co pisał apostoł Paweł do Rzymian. Kościół w Rzymie był prześladowanym kościołem. I apostoł Paweł pisał do nich o miłości do tych, którzy ich prześladują. Przeczytajmy 12 rozdział od 14 do 21 wersetu. Dobrze życzcie tym, którzy was prześladują. Dobrze życzcie, a nie przeklinajcie. Radujcie się z radosnymi, płaczcie z płaczącymi. Odnoście się do siebie z podobną wyrozumiałością. Nie bądźcie wyniośli, skłaniajcie się raczej do tego, co skromne. Nie uważajcie sami siebie za mądrych. Nie odpłacajcie nikomu złem za zło. Starajcie się o to, co jest dobre dla wszystkich ludzi. Jeśli to z waszej strony możliwe, zachowujcie pokój ze wszystkimi. Najdrożsi, nie mścijcie się sami. Pozostawcie miejsce gniewowi Bożemu. Czytamy przecież, pomsta należy do mnie, ja odpłacę, mówi Pan. Lecz jeśli twój nieprzyjaciel jest głodny, nakarm go. Jeśli spragniony, daj mu się napić. To czyniąc, zgarniesz na jego głowę rozżalone węgle. Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło przezwyciężaj dobrem. To, co jest kluczowe w tym fragmencie, to to, że Paweł nie pisze im, jak przestaną was prześladować, już się nawrócą. Wtedy pójdźcie i nakarmcie, bo pewnie nie będą mieli co jeść. Apostoł Paweł pisze, że to jest naszym obowiązkiem, niezależnie od tego, jak zachowują się nasi wrogowie. To, czy oni wciąż nas ranią, czy nie ranią. Naszym obowiązkiem jest ich kochać. Tą miłością, Bożą miłością, której sami z siebie nie możemy wygenerować. Uzdrowienie z nieprzebaczenia nie ma związku z tym, czy osoba, która cię zraniła, wciąż się rani. Przebaczenie przychodzi z powodu Bożej miłości do ciebie oraz z powodu miłości twojej do Boga i do ludzi, a nie z powodu dobrego czy złego zachowania innej osoby. Czyli w procesie uzdrowienia jest istotne to, że osoba, która cię zraniła, wciąż może cię ranić. Jednak to nie jej zachowanie jest kluczem do uzdrowienia, a sam fakt tego, że Bóg chce cię przeprowadzić do uzdrowienia. ale On też da Ci taką miłość, która sprawi, że kolejne rany będziesz mógł zostawiać za sobą. Przemiana osoby raniącej to jest kolejny temat. To nie na dzisiaj. Możemy się modlić o nią. A jak już przejdziesz przez proces uzdrowienia z nieprzebaczenia, będzie Ci to dużo łatwiej robić. Zabiegać o tą osobę, żeby przestała ranić Ciebie i innych. Żeby poznała Chrystusa. A jednak ważniejsze od jej przemiany w tym momencie, w momencie Twojego miejsca nieprzebaczenia, jest to, żebyś zdał sobie sprawę, w jakim stanie jest Twoje serce. Bo za to Ty jesteś odpowiedzialny w pierwszej kolejności. I jeszcze jeden fragment, zanim będziemy się modlić. Przypowieści Salomona, 19 rozdział, 11 werset. W cierpliwości zaznacza się roztropność człowieka, a jego ozdobą jest niepamięć o krzywdach. Powstańmy, będziemy się modlić. Przebaczenie to jest akt woli, który powoduje, że ostatecznie stajesz przed Bogiem i mówisz: Boże, pomóż mi wybaczyć. Ale to jest Twój akt woli. To Ty musisz wyjść i powiedzieć: Boże, pomóż mi przebaczyć. Poprowadź mnie do uzdrowienia mojego serca i zagojenia się moich ran. Gdy czujesz się urażony i czujesz ból, to jest moment, w którym jesteś zaproszony, żeby przyjść do stóp Jezusa. Bo On może te rany zagoić. A przebaczenie zaprowadzi Cię do miejsca pokoju. Bożego pokoju. Więc jeśli wiesz, że to słowo jest do Ciebie, to żaden wstyd. Przyznać się przed nami, jesteśmy rodziną. Kochamy się nawzajem i chcemy sobie usługiwać, chcemy sobie pomagać, a nie siebie oskarżać. Więc to żaden wstyd powiedzieć: Boże, to ja. To jest właśnie odwaga. Bo przyjęcie przebaczenia, w sensie przebaczenie osobie, której gdzie ból może trwa naprawdę już dużo lat, to jest piękny proces, bo On Cię uwolni z więzów, w których jesteś. I to jest ten mur, który musi paść w Twoim życiu. Mur nieprzebaczenia, który blokuje Cię od Bożego pokoju, od miłości. Więc może dzisiaj jest ten dzień, w którym możesz powiedzieć: Boże, potrzebuję przebaczyć. Ale nie jestem w stanie tego zrobić sama. Pomóż mi. Jeśli czujesz, że to jest do Ciebie, to po prostu przyjdź tutaj, będziemy się o Ciebie modlić. I może dzisiaj wejdziesz w proces uzdrowienia, w którym przebaczysz swoim wrogom albo przyjaciołom, którzy Cię zranili. Jeśli chcesz, nie czekaj, wejdź, będziemy się z Tobą modlić. Tato, dziękujemy Ci za to, że Ty nam wybaczyłeś. Że Ty nam wybaczyłeś. A my tak często nie potrafimy przebaczyć z dużo mniejszych zranień. Ale dzisiaj chcemy stanąć w tym miejscu, w którym wiemy, że to jest ból, który jest w naszych sercach, który wciąż krwawi, rana, która wciąż krwawi, ale Ty jesteś tym, który nas uzdrawia. Ty jesteś tym, który goi rany. Wierzę, że dzisiaj może przyjść przełom do naszego życia, kiedy Tobie zaufamy, kiedy oddamy to wszystko Tobie. Prosimy Ciebie, przeprowadź nas przez to. Przeprowadź nas przez to. Amen.
Dziękujemy, że byłeś z nami. Wierzymy, że przesłanie, które usłyszałeś, zachęca Cię do bliższej relacji z Bogiem oraz poznania nas osobiście. Zapraszamy Cię do odsłuchania kolejnych nagrań, a także skorzystania z naszej strony internetowej centrumodnowa.pl.